Pisma i znaki. Pisma i znaki. Przed mikrofonem Alicja Karłowska. Dobry wieczór. Rozpocznę od cytatu. Bóg nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Tak pisał papież Franciszek. Evangelii Gaudium i Gaudete et Exultate to dwa dokumenty napisane przez niego w czasie pontyfikatu. Na nich właśnie się skoncentrujemy podczas rozmów w tym wydaniu audycji. Gościem Pism i Znaków już za kilka minut będzie ksiądz Adam Kubiś, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Zapraszam serdecznie. Gościem naszego spotkania jest ksiądz Adam Kubiś, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Porozmawiamy dzisiaj o dokumentach, tekstach papieża Franciszka. Temat nieczęsto się pojawia i w mediach, a już szczególnie w audycji Pisma i Znaki, bo my najczęściej o sprawach filozoficznych rozmawiamy, a na dobrą sprawę tutaj wątki związane z antropologią filozoficzną, z kondycją ludzką i wszystkim, co się z nią wiąże. Tutaj te wątki jak najbardziej będą obecne. Wybrane fragmenty dokumentu Evangelii Gaudium. Jest to adhortacja papieża Franciszka. Pierwszy dokument napisany, wydany przez niego w czasie pontyfikatu.
Tak, 24 listopada 2013 roku, a więc kilka miesięcy dosłownie po rozpoczęciu pontyfikatu, bo rozpoczął się 13 marca 2013 roku. Choć dodajmy, takim pierwszym dokumentem wielkiej rangi to była encyklika Lumen Fidei, Światło Wiary, wydana 29 czerwca, ale był to dokument, który tak naprawdę był przygotowany przez poprzednika Benedykta XVI, a Franciszek dokończył i opublikował to jako swoją encyklikę, prawda? Ale w pełni autorski dokument, taki programowy, pokazujący główne linie pontyfikatu, najważniejsze takie akcenty, to jest właśnie ta adhortacja Radość Ewangelii.
Tytuł Radość Ewangelii. Pierwsze pytanie, które przychodzi na myśl, to czym jest ta radość? Czym jest radość w oparciu o ten cały tekst? Do czego się sprowadza, na czym się buduje, a może przede wszystkim na początku, czym się charakteryzuje?
Warto zauważyć, że adhortacja to jest dokument, który ma formę zachęty, inspiracji, jakiegoś pragnienia. To nie jest refleksja niosąca w sobie znamiona nieomylności. Pojawiają się wyrażenia w trybie przypuszczającym, życzeniowym, pragnę, należy sobie życzyć, myślę o. Więc to też warto zauważyć. I ten akurat dokument, ten pierwszy franciszkowy, to jest taki jego projekt, jak powinien wyglądać Kościół dziś, jak można żyć Ewangelią w XXI wieku. A zatem czym jest radość? Zasadniczo już w pierwszym punkcie jakby papież podkreśla, że radość to jest główne przesłanie Ewangelii. Ewangelia zasadniczo, sama nazwa grecka wskazuje, że to jest dobra nowina. Dobra nowina powinna zasadniczo z automatu wywoływać radość. Nie jest to zła nowina, więc nie powinna skutkować smutkiem tych, którzy o niej słyszą, ale raczej radością. Jak czytamy rzeczywiście Nowy Testament i jak się zachowywał pierwotny Kościół i ludzie tamtego czasu, to zdanie Pawła jest takie poruszające. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. To była radość. Rzeczywiście oni byli radośni. Natomiast współczesny Kościół jawi się często jako instytucja ze smutnym obliczem. No i teza główna dokumentu jest taka, że wiara powinna być szczęściotwórcza. To znaczy winna prowadzić do spełnienia się człowieka i w związku z tym do radości. Wręcz to jest taki piękny motyw w Ewangelii, nawet jak Jan Chrzciciel spotyka Jezusa, właściwie tam uczniowie Jana donoszą Janowi o tym Jezusie, że zobacz, uczniowie idą do Niego, opuszczają nas, a on mówi, moja radość dochodzi do zenitu. Jeżeli tak się dzieje, jeżeli On jest w centrum Jezus, to ja się tym cieszę. Papież tak mówi, ciekawie na początku, czym ta radość właściwie nie jest. Próbuje tak negatywnie ją definiować, nie tyle pozytywnie, czym ona jest, ale czym nie jest. Radość nie jest tym samym, co przyjemność. W 7 punkcie mówi, społeczeństwo technologiczne dzisiejsze zdołało pomnożyć okazję do przyjemności, ale nie przychodzi mu łatwo doprowadzić do radości. Więc głęboka radość nie wypływa z dogadzania swoim zachciankom, pożądliwościom, smakom. Nie jest owocem bezstresowego, wygodnego życia, ale przeciwnie. Ci, którzy dają się złapać w pułapkę konsumpcjonizmu, stwierdzają po jakimś czasie, że nie są ani szczęśliwi, ani radośni, ale są smutni. I papież tak wprost zacytuje, mówi, że wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata z jego wieloraką, przygniatającą ofertą konsumpcji jest smutek, rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu. Żeby tak zastanowić się, czym jest przyjemność, a czym jest radość, to można by podać takie dwa rozróżnienia. Przyjemność jest reakcją naszego ciała i tylko ciała, można tak powiedzieć. Radość dotyka natomiast wiele głębszych pokładów naszego człowieczeństwa, jakiejś głębokości ludzkiego ducha, obejmuje całą osobę, rezonuje powiedzmy we wszystkich warstwach, nawet od takiej boskiej sfery powiedzmy łaski. Ona zawsze też, co ciekawe, jest trwała, to jest drugie kryterium. Natomiast przyjemność jest zawsze krótkotrwała, jest stanem krótkotrwałym, bo związanym z bodźcem zewnętrznym. Natomiast duchowo radość jest trwalsza.
Jeśli mowa o radości Ewangelii, z Ewangelii i radości, którą można i da się odkryć w wierze, w chrześcijaństwie, pytanie o jakieś zawiasy, punkty wspólne przyjemności i radości, no bo przecież na dobrą sprawę poprzez ciało tak wiele się wyraża w naszym życiu. Tutaj nie można tego aspektu pomijać. Ani też papież Franciszek nie stawia cielesności ludzkiej jako w takiej piramidzie czegoś gorszego, mniej wartościowego. No ale jak tutaj wypośrodkować, znaleźć takie punkty wspólne, żeby przyjemności różnego rodzaju, których doświadczamy poprzez ciało, bardzo rozmaite, nie stanowiły czegoś, co nas w jakiś sposób odgradza, oddala od tej radości Ewangelii z Ewangelii, ale by te drogi się spotykały i prowadziły właśnie do jak najlepszych efektów.
Radość Ewangelii. Pytanie, czym jest Ewangelia? Jeżeli Ewangelią jest Chrystus i relacja z Chrystusem, wejście w bardzo głęboką osobową relację międzyosobową, no to oczywiście wszystkie wymiary naszego człowieczeństwa są zaangażowane. Ciało, duch, prawda, zmysły, emocje, uczucia i tak dalej. Ale jest problemem, jeżeli to się ma tylko ograniczyć do jednej tylko warstwy. Prawda? No bo jesteśmy jednak jednością psychosomatyczną i musimy rozwijać wszystkie komponenty nasze, żeby ta rzeczywiście radość była trwała i jakaś integralna. Nie? To w tym sensie. Natomiast tam w dokumencie, to jest jakby zerwanie z taką troszeczkę współczesną kulturą konsumpcjonizmu, że posiadając, biorąc, doświadczając coraz więcej, ja będę doznawał radości. I on też mówi tak paradoksalnie, że o wiele więcej radości można znaleźć ludzi, którzy na przykład nie posiadają wielu dóbr materialnych i nie szukają jakiegoś wygodnego stylu życia. Na przykład mówi tak, cytat, że w swoim życiu mogę powiedzieć, najpiękniejszą i spontaniczną radość widziałem u osób bardzo ubogich, które na niewiele mogą liczyć. Oczywiście też nie ma znowuż takiej prostej teraz zasady, jesteś biedny, to jesteś radosny, jesteś bogaty, to jesteś nieradosny, prawda? Oczywiście, że również osoby posiadające duży majątek, czy to dzięki własnej pracy, czy wskutek jakiejś odziedziczonej fortuny mogą być szczęśliwe, prawda? Ale co jest jakby kryterium? O ile zachowują postawę takiego duchowego ubóstwa, wrażliwości na potrzeby bliźnich, to chce powiedzieć papież. Bo jest takie piękne zdanie w Ewangelii, szczęśliwi, czyli błogosławieni, ubodzy w duchu, makarioi. Nie? To jest takie greckie słowo, które oznaczało w filozofii nawet greckiej tylko bóstwa. Tylko bóstwa są szczęśliwe. Dlaczego? Bo właśnie nie mają tego ciała. Bo ciało jest przyczyną naszego bólu, chorób, cierpień, śmierci, rozkładu, umierania itd. Więc dla starożytnego Greka posiadanie ciała było katastrofą i wizja zmartwychwstania była tragiczną wizją, jakąś wielkim nieporozumieniem, jak to wracać do ciała, które jest tylko źródłem nieszczęść. Więc oni są szczęśliwi bogowie, bo makariai są właśnie, bo mają ciała niezniszczalne, mają jakieś eteryczne ciała, które nie podlegają cierpieniu. A tutaj się mówi, Jezus jakby odwraca wszystko, więc to nie jest istota. Nie? Ciało będzie przemienione w zmartwychwstaniu, będzie mieli ciało właśnie niecierpiętliwe, czyli nie będzie poddane chorobom, ograniczeniom czasu, przestrzeni i tak dalej. Będziemy, można powiedzieć, jak Batmani filmowi, przemieszczać się w czasie i przestrzeni bez ograniczeń. Natomiast ubodzy w duchu będą szczęśliwi. Kluczem jest nie tyle ciało, bo to nie jest wielki problem, ono będzie przeformułowane, przemienione, tylko bycie ubogim w duchu, to znaczy bycie poddanym inspiracji Ducha Świętego. Ja bym tak przetłumaczył, nawet ubogi w duchu, to nie chodzi, tam jest greckie słowo ptochos, ubogi to jest żebrak, czyli żyjący jakby z dnia na dzień, ale dzięki czemu? Dzięki duchowi. To znaczy, że duch cały dzień codziennie go prowadzi, prawda? Oczywiście też dodaje papież, że radość się musi rodzić zwykle wśród trudów i jednym z takich na przykład trudów on mówi w takim samopodarowaniu siebie, bo to jest konieczne, na przykład jest umiejętność ofiarowania swojego czasu, prawda? To jest takie dosyć trudne dzisiaj.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, nawiązujemy do adhortacji papieża Franciszka, których filarami są pojęcia takie jak radość, szczęście, świętość.
Pisma i znaki.
Trochę już o tym ksiądz wspominał, co zabiera, co może ograniczyć radość. Pewnie byśmy tutaj wymienili brak umiarkowania, czy może po prostu brak zdrowego rozsądku w tym dawkowaniu sobie wszystkich wspaniałości, których doświadczamy w życiu.
Stoicy starożytni, prawda, że in medio virtus, pośrodku jest cnota, prawda, nie za dużo, nie za mało, tak pośrodku. Papież wymienia kilka takich czynników, które mogą nam ograniczyć tę radość, zabrać nawet całkowicie. Po pierwsze, on oczywiście pisze z perspektywy wiary, pamiętajmy, to jest dokument nie tyle mówiący o szczęśliwym życiu człowieka, który nie wierzy, tylko o szczęśliwym życiu człowieka, który wierzy, nie? Bo to ma być radość wynikająca z tej Ewangelii, ze spotkania z Chrystusem i która daje prawdziwą radość, on taką ma tezę. Więc można człowiekowi zabrać tę prawdziwą radość przez co? Przez to, że będzie jakby ta relacja z Chrystusem niewłaściwa, czyli formalizm, mówi, to jest pierwszy taki czynnik, który zabiera nam radość. Nawet święty Tomasz z Akwinu podkreślał w swojej sumie, że przykazania, zasady, normy są bardzo nieliczne w chrześcijaństwie. Są bardzo nieliczne. To jest właściwie miłość. Można by wszystko zawiesić na tym jednym przekazaniu. Natomiast cytując świętego Augustyna, Tomasz, tak nazwijmy to, uczula, podkreśla, że naprawdę należy uważać, żeby przestrzegać umiaru w nakładaniu różnych, prawda, nakazów, regulacji, norm, żeby się to wszystko nie stało zbyt uciążliwe, żeby nie przemienić naszej religii w niewolę. Skoro, tak ładnie Tomasz mówi, miłosierdzie Boże chciało ją mieć wolną. Gdzie Duch Boży, tam wolność. My tak naprawdę żeśmy porzucili Torę i 613 przykazań judaizmu dla życia w wolności od tych przykazań, bo jedynym naszym przykazaniem jest tak naprawdę miłość. Miłość Boga, miłość bliźniego i miłość siebie samego.
A w nawiązaniu do tego, co ksiądz mówi, też ważne, by nie okazało się w pewnym momencie, że nawet radość Ewangelii i z Ewangelii staje się swoistym nakazem. To ma być raczej odkrycie i to jedne ze wspanialszych, jakie mogą nam się przydarzyć.
To był paradoks, nie? Jest nakaz, przekazanie radości. Tak? Jeżeli jesteś nieradosny, to znaczy nie spełniasz jakiegoś przekazania. Święty jest zawsze uśmiechnięty. Jeżeli tego nie ma u ciebie, to znaczy coś jest z tobą nie tak. Oczywiście istnieje też niebezpieczeństwo powstania przekonania, iż wszystko wolno wtedy, nie? Jest, każda skrajność jest zła, zarówno w przeroście przepisów i norm, jak i w ich całkowitym zlekceważeniu. Więc tutaj jest jednak, naprawdę, Jezus mówi, że całe prawo i prorocy wiszą na tym jednym przekazaniu. Kolejnym takim czynnikiem, który może nam zabrać radość, to jest rutyna. Papież mówi, wygodne kryterium pasterskie zawsze się tak robiło. Więc mówi, zachęcam wszystkich, by byli odważni i kreatywni.
Zmień perspektywę patrzenia, myślenia.
Tak, znajduj nowe znaki, nowe sposoby przekazywania Ewangelii, nowe formy piękna. Więc bądź kreatywny. Trzecią rzeczą, która zabiera nam radość, czy zagrożeniem radości, jest dewocja. To znaczy absolutyzowanie prywatnych objawień, sentymentalizm w przeżywaniu wiary, niewłaściwie pojęta pobożność, która jest ucieczką na przykład do wykonywania zadań, obowiązków codziennych. To też potem rodzi taką duchową pychę, jestem lepszy, podświadomie nam wsącza taką myśl o wybraniu, o wyższości, na przykład nad niewierzącymi. I więc jest stąd krok do potępienia świata jako złego, bezbożnego, trzymanego w szponach szatana. Jest to dużo łatwiejsze takie dewocyjne podejście niż zakasanie rękawów i przyłożenie, prawda, ewangelicznie mówiąc, ręki do pługa i wychodzić wtedy trzeba do ludzi z radosną nowiną o miłości Boga, do wszystkich, zwłaszcza grzeszników. Jest takie piękne zdanie Izaaka Syryjczyka: piekło jest puste z wyjątkiem mnie. Czyli człowiek prawdziwie pobożny nie potępia nikogo, nikogo tego piekła na siebie tam nie wsadza. Nie? Jeżeli kogoś już to siebie widzi jako największego grzesznika. Czwartym zagrożeniem dla radości, coś co zabija radość ewangeliczną, jest kompleks niższości. W takim sensie, że on prowadzi do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań. Tutaj cytuję papieża, punkt 79. Grzebią radość z misji w pewnego rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni. Więc ten kompleks niższości jest wynikiem jakiegoś tego niewłaściwego, smutnego postrzegania Kościoła. Kościoła, który tylko nakłada pęta, zniewala, nie pozwala cieszyć się życiem. I przeciwnie, człowiek radosny, który wie, że droga Ewangelii jest drogą szczęścia, potrafi ukazać inne oblicze Kościoła. Prawda? Czyli z jednej strony mogę mieć takie przekonanie, ach, Kościół jest taki fatalny, naprawdę nie będę nic mówił o swojej wierze i Ewangelii, bo to jest po prostu obciach. I to jest kompleks niższości. Co ja, biedny, wierzący, mogę dać światu? Nic. Ale to wynika z zupełnego nieporozumienia, to znaczy nie świadomości tego daru, jaki się ma ten kompleks niższości, tak jest rozumiany przez papieża. A gdybym wiedział, co mam, że Kościół to jest ojczyzna, to jest ten szpital, w którym się leczę, w którym mogę odzyskać siły, który przygarnia każdą zbłąkaną owcę, to jest przestrzeń wzrostu duchowego, to nigdy nie przyjdzie mi na myśl, by się wstydzić takiego Kościoła. I piątym czynnikiem zatruwającym radość Ewangelii jest pesymizm. Tutaj znowu zacytuję papieża, 85 punkt adhortacji. Jedną z najpoważniejszych pokus tłumiących zapał i odwagę jest poczucie przegranej, przemieniające nas w niezadowolonych i rozczarowanych pesymistów o posępnej twarzy. Nawet z bolesną świadomością własnej kruchości trzeba kroczyć naprzód i nie poddawać się. Przypominać sobie to, co Jezus powiedział do Pawła: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Czyli nawet jest taki tytuł w tej adhortacji całego podrozdziału: nie dla jałowego pesymizmu. Nie pozwalajmy się okraść z nadziei, jak mówi papież. I szósty czynnik zabijający radość to jest niekontrolowane pochłonięcie się przez media i przez internet. Ciekawe, to jest taka intuicja w 64 punkt, że w tym społeczeństwie, w którym my żyjemy, to jest społeczeństwo informatyczne, które dostarcza nam chaotycznie danych, wszystkich na tym samym poziomie, ważnych i nieważnych, smutnych i radosnych. Za chwilę tutaj jest wypadek w Babicy, a za chwilę jest radość z urodzenia, prawda, nie wiem, trojaczków we Frysztaku. I w końcu prowadzi nas do takiej straszliwej powierzchowności, nawet w kwestiach ważnych, na przykład moralnych, etycznych. Dlaczego tak jest? To jest taka ciekawa obserwacja, że jakby internet, wiemy, nie? Bardzo cennym narzędziem komunikacji międzyludzkiej, także ewangelizacji, największa ambona świata, to niesie poważne niebezpieczeństwo sprowadzenia do jednego poziomu rzeczy i wzniosłych, i banalnych, nawet wulgarnych. Czyli nierzadko się zdarza, że na tej samej stronie internetowej znajdują się, nie wiem, fragmenty Ewangelii, teksty ojców Kościoła, jakieś wzniosłe refleksje poruszające i wzruszające. A potem mam komentarz internauty, czasem niezbyt kompetentny, czasem wręcz o dramatycznie niskim poziomie merytorycznym czy kulturalnym, jakieś wyzwiska, przekleństwa. I to wszystko ja odbieram praktycznie na tym samym jednym poziomie i to też mi zabierze radość, bo ja nie będę umiał wybrać między rzeczami ważnymi, nieważnymi, wartościowymi, niewartościowymi, dobrymi i złymi.
To są czynniki, które mogą ograniczać naszą radość, a nawet ukraść, zabrać ją nam. Pesymizm, brak umiejętności selekcjonowania informacji i bodźców rozmaitych, które się odbiera i które są nam dostarczane. Mamy to, co ogranicza, a teraz powiedzmy o tym, co może wzbudzić radość, powrócić nam do pewnych stanów, których może kiedyś się doświadczało, a może doświadczymy dopiero po raz pierwszy.
Papież mówi, że są takie trzy główne źródła radości chrześcijańskiej, znowuż dodam, czy może radości chrześcijanina. Po pierwsze, jest to osobisty kontakt z Bogiem, po drugie Kościół, parafia, wspólnota. My jesteśmy osobami i stworzonymi do wspólnoty i potrzebujemy drugiej osoby. I to jest bardzo ciekawe, że jakby u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wzniosłej idei, ale jest wydarzenie spotkania z osobą. To jest jakby kluczowe. Nie można sprowadzić chrześcijaństwa do zbioru pewnych norm etycznych, bo one są wtórne wobec czegoś pierwotnego, zupełnie esencjalnego, czyli osobistego spotkania z Chrystusem. I to się wyraża według papieża, ta relacja, on też to ładnie tak rozbija na kilka elementów, skąd brać, czerpać tę radość. To się przejawia na przykład w modlitwie osobistej. On mówi, że to jest jakby płuco. Kościół ma ogromną potrzebę oddychania płucami modlitwy. Bez tego nie ma. Druga rzecz, zachęca wręcz do kontemplacji. To jest jakby jeszcze inny sposób modlitwy. Trzecia rzecz, studium Pisma Świętego. Mówi tak, jeżeli głosiciel Ewangelii nie poświęca czasu, by się modlić ze Słowem, studiowanie Biblii, wtedy będzie fałszywym prorokiem, oszustem, pustym szarlatanem. Czwarta rzecz to jest Eucharystia, która nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych. On też tak przestrzega, by kapłani nie stali się jak kontrolerzy łaski, którzy, prawda, jakoś ograniczają dostęp do Eucharystii, ale mają ułatwiać dostęp do niej. Kościół nie jest urzędem celnym. Tutaj znowu cytaty z dokumentu, ale jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem. Kolejny element to jest otwartość na dary Ducha Świętego. To jest cudowne, że my nie jesteśmy sierotami na tym świecie porzuconymi, sami sobie musimy w tym wszystkim radzić. Tylko jesteśmy prowadzeni, popychani, można powiedzieć, inspirowani przez Ducha. Źródłem tej radości to jest uczestnictwo w życiu Kościoła. To się przejawia w zaangażowaniu we własnych parafiach. Trzecim źródłem prawdziwej radości chrześcijańskiej jest możliwość przynależności do jakiejś wspólnoty. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, że papież tak podkreśla, gdybyśmy trafili jako chrześcijanie do jakiejś wspólnoty dojrzałej, to też prowadząc dojrzałe życie duchowe, będziemy odczuwali potrzebę dzielenia się oczywiście swoim doświadczeniem. Mówi o tak zwanym towarzyszeniu duchowym, czyli czymś, co jest określane niejako, zobaczmy dawniej, kierownictwo duchowe, że ktoś kimś kieruje, kapłan kieruje duchowo kimś, tylko my sobie wszyscy razem towarzyszymy, bo wszyscy jesteśmy równi. Nie ma już właściwie kierowników duchowych w tym dokumencie. Dlaczego? Bo to grozi pewnego rodzaju pychą duchową i też bezwolnym posłuszeństwem, a okazuje się, że przecież wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy jesteśmy grzeszni, więc możemy sobie wzajemnie pomagać, prowadząc szczery dialog. I mówimy tu już nie o kierownictwie duchowym, tylko o towarzyszeniu duchowym, nie w parafii, jak jest ten proboszcz, ten duszpasterz i inne osoby świeckie, które są bardziej doświadczone, to mają takie właśnie zadanie.
Nawiązywał ksiądz profesor do adhortacji Ewangelii Gaudium, a kilka lat później, w 2018 roku, papież Franciszek opublikował adhortację Gaudete et Exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. I okazuje się, że mamy tutaj bardzo wiele punktów wspólnych. Na dobrą sprawę nie powinno to zaskakiwać, ale znów w tej drugiej adhortacji papież wspomina bardzo często o radości, o świętości. Pisze między innymi: nie bój się świętości, nie odbierze ci ona sił, życia ani radości. Świętość we współczesnym świecie sprowadza właśnie do naszej codzienności, do świadectwa nie tylko postaci na kartach Biblii, Starego czy Nowego Testamentu, ale mówi, popatrz na swojego ojca, matkę, siostrę, kuzynkę, przyjaciela. To są świadkowie dobrego życia, to są ludzie, którzy mogą ci coś wskazać, pomóc. Mówił też jeszcze ksiądz o tych kontrolerach, ja dodam, Bożego Miłosierdzia. To nie tylko duchownych się tyczy, to może też i tyczyć się świeckich. W adhortacji, o której teraz wspominam, pisał Franciszek, nie można próbować określać, gdzie nie ma Boga, ponieważ jest on tajemniczo obecny w życiu każdej osoby, a my bywamy skłonni pośród czasem tych gorliwych zabiegów osiągania świętości wyznaczać granice nawet Panu Bogu.
Tak, doświadczenie chrześcijańskie, bycie w relacji z Bogiem prowadzi do, no mówimy tak ładnie, świętości. To jest taki termin, chyba bardziej przestrasza niż zachęca. Bądź świętym. Jest taka anegdota, jeden z katechetów zapytał dzieci, jakim świętym chciałbyś być. Nie? Jedno z dzieci odpowiada, nie chciałbym być żadnym świętym. Dlaczego? Nie chcę, żeby jakaś babcia całowała mój obrazek w kościele. Więc często nas, to trochę śmieszne, ale to może jakoś przerażać, bo się nam to kojarzy z jakimś człowiekiem takim udręczonym, umartwionym, pozbawionym właśnie radości, żyjący w jakichś tam pokutach, odosobnieniu, w jakiejś może izolacji, czy jakichś takich trudnych rzeczach, w bardzo dużym jakimś takim wymaganiem od siebie. Nie? Tylko, że nie zakładamy w tym wszystkim jakby podstawowego motywu bycia taką właśnie osobą, że jesteśmy w stanie dla małżeństwa czy dla relacji z kimś zrezygnować z bardzo wielu rzeczy. Podobnie jest tutaj. Dla tej relacji, doświadczenie tej relacji, bycie w niej, to jest jakby takie powołanie. To nas popycha do jakiejś tam misji, do robienia czegoś. Nie? To
w której relacji? Człowiek-Bóg?
Człowiek-Bóg. Nie? Że na przykład taka matka Teresa z Kalkuty, ona miała tylko jedno doświadczenie Boga w całym życiu. To mówi, w pociągu sobie jechała jako zakonnica i wtedy poczuła ten głos wewnętrzny usłyszała, oczywiście tego się nie da fizycznie pewnie opisać, że ma założyć zakon, który ma się zajmować umierającymi na ulicach Kalkuty. I przez kolejne, nie wiem, 40 lat ona nie miała żadnego do śmierci, mówimy o takiej ciemnej nocy w jej życiu, doświadczenia Boga. Ale mówimy, wow, jaki tytan, no, zbierała tych umierających, rozkładające się ciała, opiekowała się nimi, skąd ona miała tę siłę? Ale to było pewno to jak wracamy często do jakiegoś tam pierwszego doświadczenia zakochania i miłości, to nam daje siłę do przetrwania trudniejszych rzeczy.
A wróćmy do nas, skąd my mamy brać siłę?
No to ta siła jest właśnie rodząca się w tej relacji, nie? Tak, dla niej było tą siłą to doświadczenie Boga, tak i my, jak jesteśmy w tej relacji z Nim, to co tam papież dawał nawet w tej adhortacji, te wszystkie elementy, prawda, że to ma być ta modlitwa, to ma być ta kontemplacja, to ma być to słowo, trwanie w nim, ale przede wszystkim zawsze, to pewnie jest banał i truizm, ktoś powie, no ale to jest zawsze miłość w takim sensie, życie w miłości, dla miłości, nigdy nie pogubimy się, gdy żyjemy miłością. Jak ja doświadczam czegoś tak pięknego, właśnie, co mi daje tyle radości, to ktoś nawet patrząc z zewnątrz powinien zapytać, no dlaczego masz taki uśmiech? Skąd on się bierze? Tak to powinno idealnie wyglądać. No cóż, mój drogi, sekret mojego uśmiechu i sekret mojej wewnętrznej, nieustającej, nigdy nie gasnącej radości to Jezus. Prawda? Czyli właściwie takim, on mówi, ostatecznym jakby efektem, to nie tylko, że jest moje uszczęśliwienie, że ja się czuję spełniony i uszczęśliwiony, ale to też jest jakby choroba, która zaraża, można tak powiedzieć, innych. Infekujesz swoją radością i pytasz innych smutnych i oni sami siebie pytają, dlaczego ja jestem smutny, a on jest radosny, nie? Gdzie jest klucz? Tak to działa dość, bym powiedział, marketingowo. Nie? Zdradź mi sekret swojego uśmiechu i swojej radości.
Zatem miłość, świętość i radość jest możliwa. Papież Franciszek do niemożliwego nie zachęcał, a my dziś rozmawialiśmy o adhortacjach, dwóch adhortacjach papieża Franciszka i właśnie o tych motywach bliżej nas, niż mogłoby się wydawać, czyli o miłości, radości i świętości współcześnie, dziś, teraz.
Nowe horyzonty, tak to nazwiemy, które są jednak bardzo stare, które papież przed nami jakby otwiera, to mogą niektórych chrześcijan przyprawiać o przysłowiowy ból głowy, bo to jest jakby propozycja, która przywraca nas do czasów pierwotnego chrześcijaństwa. Jak ktoś czyta to jakby odkurza taką mocną, przypruszałą świeżość Ewangelii i ktoś by czytając to mógł powiedzieć, wow, to jest tak jak żył, nie wiem, Paweł, apostoł, Barnaba, Prystyla, Akwila, Tekla, Sylas, Dionizy, Damaris, wszystkie te postacie z dziejów apostolskich. Podoba mi się to, jest ten kościół początków, który był kościołem tak wielkiego entuzjazmu, że nie bali się nawet oddawać życia, co jest szokujące. Można mieć tak wielką siłę, że można chcieć przekraczać lądy, zostawiać swoje domy i rodziny, tak jak oni to nawet robili, żeby dzielić się tą radością. Oni to ładnie nazywali na dziejach apostolskich, że głosimy wam życie. No a my wszyscy biegamy za eliksirem na życie, eliksirem, który by wyzwolił nas z choroby, prawda, którym jest jakiś ból i cierpienie i śmierć.
Jest na wyciągnięcie ręki.
Tak, eliksirem o nazwie życie jest właśnie On, jest Chrystus.
Dziękuję za rozmowę ksiądz profesor Adam Kubiś, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, był gościem dzisiejszego wydania audycji Pisma i Znaki.
Dziękuję bardzo.